Ze mną Witold Polkowski, specjalista prawa pracy.
Dzień dobry.
No i dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali odrobinę o bezpieczeństwie i higienie pracy. A przyczynkiem do naszego spotkania, do tej rozmowy są konkursy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które pojawiają się w przeróżnych obszarach, tak bym to określiła. I tu między innymi wysokości na poprawę, na przykład, czy projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez okres aktywności zawodowej, to 150 milionów w Polsce. Oprócz tego na poprawę BHP 345 tysięcy złotych można, znaczy tak, 345 tysięcy złotych jest do dofinansowania na realizację inwestycyjnych, 350 tysięcy na realizację projektów miękkich i tak dalej, więc drodzy Państwo, jak Państwo zajrzą, poszukają, to rzeczywiście wśród tych 150 milionów złotych znajdzie się pewnie ta przestrzeń, o którą można chcieć wnosić. No i właśnie, cóż to ma na celu i po co są te działania? No bo przecież BHP, wszyscy przechodzimy te szkolenia, rozpoczynając pracę.
Czy już mogę?
Tak. Dobrze. W różnych instytucjach.
Cieszę się, że już mogę.
Chciałem dodać.
Zacznijmy od tego, że ZUS to nie jest tylko instytucja, która nam wypłaca emerytury, renty chorobowe, ściąga od nas składki, ale ZUS to jest również instytucja, która ma swój fundusz prewencyjny i ma zapobiegać.
Znaczy, ja bym powiedziała, przepraszam panie Witoldzie, że dla wielu ZUS jest jednak tylko tym, który wyciąga rękę po środki.
Nie, dla mnie nie, dla mnie płaci.
No właśnie, ale wielu się kojarzy.
Co miesiąc ZUS-u mam emeryturę, emerytura jest godziwa, czyli taka, jaką mi ZUS jest skłonny wypłacać, prawda? Nie wypowiadam się na ten temat.
Bardzo
mam bogatego
proszę.
Sponsora, który jest wypłacalny co miesiąc, jest terminowy, bardzo go sobie chwalę, ale ZUS to nie jest tylko właśnie, tak jak mówimy, ta działalność w obszarze rent i emerytur, składek chorobowego i te części, tylko ZUS to jest również działalność prewencyjna. Ta działalność prewencyjna, którą ZUS prowadzi od lat, ale my to mamy bardzo mało nagłośnione, mało o tym wiemy, ta działalność służy między innymi zapobieganiu wypadkom przy pracy, w szeroko rozumianym, czy utrzymaniu pracowników, ich zdolności do wykonywania
to,
pracy. Tak jak to tutaj ładnie ZUS sobie nazwał, skomplikowanym językiem, nie bardzo wiadomo, o co chodzi, jak się to czyta.
No
ale chodzi o to, utrzymanie, żeby człowiek zdrowy dalej był zdrowy.
Tak, zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Czyli żeby zdrowy był zdrowy, tak?
Tak.
Żeby nie chorował, tak?
Tak.
To nie można tego powiedzieć tak od razu?
No
można.
Można.
Dobrze. No i już. No to zwracamy uwagę ZUS-owi, jakby mówił bardziej zrozumiałym językiem, po ludzku
zachęcamy.
Bardziej, to może by go więcej ludzi rozumiało i więcej ludzi kojarzyło, że prowadzi również działalność prewencyjną.
I że to nie tylko to, co się co miesiąc
tak,
tam wkłada.
Tak. Także już wiemy. Chwalimy ZUS za to, że podejmuje taką działalność. Natomiast jest to przyczynkiem chyba do porozmawiania w ogóle o BHP, do samego konkursu wrócimy za chwilę. BHP nam się kojarzy, szczególnie tym wychowanym w socjalizmie, z takim panem, który chodził po zakładzie pracy
w
fartuchu, który miał niekoniecznie określony kolor, przeważnie jakiś ciemny, żeby było jasne. Czasami
kasku.
Miał coś na głowie, ale przeważnie nie miał czegoś na głowie, jak chodził. No
tak.
Nie? I wymagał od nas, żebyśmy właśnie my mieli coś na głowie, jakiś kask albo jakieś coś, żebyśmy założyli osłonę do maszyny, która nam przeszkadzała i zawsze ją zdejmujemy, bo nam przeszkadza pracować, żeby narzędzia były prawidłowo użytkowane, a nie jakieś tam, prawda, poszczerbione i coś jeszcze. I to był taki pan, który bardzo często nam zwraca uwagę, a czasami nam pomaga uzyskać coś, co nam się należało od pracodawcy. Tego rodzaju BHP to chyba już zginęło razem z socjalizmem. W związku z tym to BHP to już jest dzisiaj nowoczesne i zupełnie inne. To BHP zaczyna się od oceny ryzyka na danym stanowisku pracy, gdzie służba BHP, ale w zasadzie cała komisja powinna zastanowić się, jakie ryzyko wiąże się z wykonywaną przeze mnie pracą. W związku z tym, jeżeli my siedzimy dzisiaj w radio, to powinniśmy się zastanowić, czym ryzykujemy tutaj wykonując tą pracę. Na pewno ryzykujemy jakimiś chorobami gardła. Na pewno ryzykujemy jakimś wypadkiem, jeżeli odejdziemy od konsolety i pójdziemy gdzieś, to może nam się cokolwiek zdarzyć przy konsolecie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić nic poza prądem elektrycznym, który też tu jest i może w jakiś sposób w przypadku jakiegoś zwarcia.
A wie pan, co się dzieje, jak człowiek się pokręci zimą na fotelu, a potem wstaje, jego prąd kopie?
Nie wiem. Nie kręcę się zimą na fotelu.
No to ja panu powiem, że
no, ale
rozmawiając...
Myślę, że wszyscy ci, którzy pracują nawet w radiu, żeby było jasne, mają zrobioną ocenę ryzyka, o pracodawca jest do tego zobowiązany i tam będzie oszacowane ryzyko, bo to, że tutaj piorun uderzy, prawda, w sam środek konsolety jest bardzo mało prawdopodobne, ale to, że stracimy głos po kilku latach pracy jest bardzo prawdopodobne.
No i słuch ja bym jeszcze dołożyła.
W związku z tym, tak, dużo takich rzeczy jest, które ta ocena ryzyka powinna uwzględnić i to jest to nowoczesne BHP. Czyli to BHP zaczyna się od tego, że szacujemy ryzyko wystąpienia jakichś nieprawidłowości, które mogą wystąpić na danym stanowisku, czy to bezpośrednio w stosunku do człowieka, czy w stosunku do maszyny, którą to człowiek obsługuje, i staramy się dobrać środki zapobiegawcze, żeby to nie wystąpiło. Czyli jeżeli pracujemy tutaj w studiu, to mamy odpowiednio nawilżone powietrze, mamy odpowiednie powietrze, którym oddychamy, mamy jakieś przerwy związane z wysiłkiem głosu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymagają od nas przepisy, w związku z tym nie ma tu problemu. Na pewno to jest tutaj też stosowane. Czyli ta ocena ryzyka, która tu jest zrobiona na tym stanowisku, powinna nam określać, jakie środki zapobiegawcze. Tam znajdziemy to, co nam się należy od pracodawcy i ewentualnie nasz inspektor BHP, który w każdej firmie musi być zatrudniony, żebyśmy mieli jasność, nie zawsze na etacie, ale musi być zatrudniony, nam to wszystko wytłumaczy, powie w ramach szkoleń BHP, które są obowiązujące. Czyli wiemy już, że to jest ocena ryzyka i szacowanie ryzyka, czyli wiemy, że to jest działanie w stosunku do człowieka, który nie dość, że z tą oceną ryzyka musi być zapoznany, to jeszcze raz na jakiś okres czasu musi przechodzić szkolenia. To, cośmy się przyzwyczaili, to szkolenie BHP w ten sposób, że przyjdzie pan, ponudzi nas przez pół godziny, każe podpisać, że szkolenie się odbyło i już. To nie o to chodzi.
Ale one dalej są nudne w większości, muszę powiedzieć.
To znaczy, ja spotykam się ze szkoleniami, które nudne nie są. Ja spotykam się ze szkoleniami, gdzie ludzie proszą o jeszcze, prawda?
No to jest super.
Bo na szkoleniach to jest nie tylko mowa o tym, żeby nie wkładać palca do kontaktu, czy gwoździa do kontaktu, bo to wszyscy wiemy, tylko na szkoleniach się powinno mówić takie rzeczy, których ludzie nie wiedzą. Czyli o zmianach prawa, o tym, co się ludziom należy, o tym, co się ludziom właśnie należy, co wynika z oceny ryzyka, bo przeważnie ludzie to podpisują, nie czytając, i tak dalej, i tak dalej. Takie
tak,
szkolenie BHP,
takie szkolenie
BHP, takie jest wymagane przez prawo. Powinno być nie tylko przy przyjściu do pracy, ale również okresowo, co jakiś okres czasu, żebyśmy mieli jasność, co się zmieniło w przepisach, co się zmieniło na moim stanowisku pracy. To jest to miękkie BHP związane z prewencją wypadkową. Ja już pomijam, że trzeba robić pomiary na stanowisku pracy, pomiary oświetlenia, pomiary hałasu, różne innego rodzaju pomiary, czynników szkodliwych, które z oceny ryzyka wynikają i które to pracownik powinien znać wyniki tych pomiarów i wiedzieć, a na samych pomiarach będzie napisane, kiedy trzeba zrobić następny pomiar, bo jeżeli coś jest w górnej granicy normy, to wtedy przepisy określają, że następne pomiary muszą być zrobione za pół roku, za rok, za parę miesięcy, wszystko zależy od tego, co mierzymy i w jakiej to granicy normy jest. To wszystko to jest to nowoczesne BHP, o którym rozmawiamy i to BHP właśnie jest wspierane przez ZUS. To nowoczesne BHP, czyli jeżeli my jesteśmy w stanie pochwalić się czymś do ZUS-u, ale nie tym, że realizujemy obowiązki, bo obowiązki realizuje każdy, przynajmniej w rozumieniu przepisów ustawy.
Nowatorskie rozwiązania, drodzy
jakieś
państwo.
Jakieś takie nowatorskie rozwiązania, coś ciekawego, może jakiś inny system szkoleń, może rozbudowany program szkoleń BHP o jakieś dodatkowe
może
zagadnienia.
Może inny człowiek, który szkoli taki, który będzie mógł zainteresować, nie? To nie wchodzi?
Obowiązek.
Nie,
to jest obowiązek. To jest obowiązek.
Ja miałam nadzieję.
Coś, czego pracodawcy nie wiedzą, myślę, że szkolenie BHP nie wchodzi w zakres obowiązków służby BHP, żeby było jasne. No nie? Służba BHP jest od czegoś innego. To jest organ doradczy i kontrolny pracodawcy, a nie szkolący ludzi na stanowisku pracy. W związku z tym przepisy o zakresie działania służby BHP mówią wyraźnie, nie tylko co mają robić inspektorzy BHP, ale również, że nie wolno ich obciążać dodatkowymi zadaniami niezwiązanymi z wykonywaną pracą, czyli to szkolenie jest dodatkowym zadaniem, które to służba BHP robić nie powinna. Mamy jasność o służbie BHP, może sobie porozmawiamy innym razem. Natomiast samo BHP, o którym mówimy, to jest to nowoczesne BHP, to jest szacowanie ryzyka i to jest coś, tak jak powiedzieliśmy, co wspiera ZUS. Co chciałby ZUS uzyskać? ZUS chciałby uzyskać jakieś nowe rozwiązania inwestycyjne, być może jakieś nowatorskie, być może jakieś pomysły racjonalizatorskie tutaj w tym zakresie, które są dostosowane do danego zakładu. Ja pamiętam, że w jednym z zakładów, w których pracowałem dawno, dawno temu, zakład jeszcze istnieje, ale już trochę inaczej wygląda, trochę się unowocześnił, że tak powiem, od tamtego czasu, w ramach wniosku racjonalizatorskiego zostało zgłoszone ograniczenie hałasu. Hałas przekraczał tam na hali produkcyjnej 90 decybeli. Wtedy norma była 90, teraz norma jest 85, w związku z tym już i tak jest ta norma obniżona. Ale grupa ludzi się skrzyknęła, powiedziała, powalczymy sobie z tym hałasem, popatrzymy na rozwiązania, popatrzymy sobie na źródła tego hałasu. Zainwestowano w miernik specjalny hałasu, który to pokazał, które elementy maszyn hałasowały i te elementy maszyn można było wygłuszyć odpowiednią pianką, czy odpowiednim mocowaniem, czy jeszcze czymś. Ja nie jestem techniczny, w związku z tym trudno mi to powiedzieć,
jasne.
Co można było zrobić. Można było ściany wygłuszyć w jakiś sposób. To się
są panele dźwiękowe.
panele, a bardzo często wytłoczki od jajek, te, prawda, które są, też spełniają podobną funkcję.
Bo to ja bym powiedziała, że to już się zmieniło, jak to
no,
BHP.
Ja mówię z czasach, kiedy to BHP było, wtedy jakie było. Ale
czyli ten pan z tym fartuchem i w tym kasku.
Ten pan z tym fartuchem wieszał wytłoczki od jajek. Mamy jasność. W związku z tym te wytłoczki od jajek już zostały zamienione na specjalne panele wygłuszające, które się daje na ścianach, żeby ten hałas ogólny wygłuszyły. Ale to polegało na tym, że trzeba było zmierzyć, które elementy maszyn hałasują, jakim hałasem hałasują, jaką częstotliwość, jakim widmem tego hałasu, dobrać odpowiedni środek zapobiegawczy, wygłuszyć daną maszynę, wygłuszyć sąsiednie maszyny, wygłuszyć halę z tego hałasu ogólnego i to spowodowało, że ten hałas rzeczywiście został obniżony. I takich rozwiązań szuka ZUS. Te rozwiązania są wspierane wtedy przez ZUS, ponieważ one są częściowo inwestycyjne, częściowo organizacyjne. W związku z tym można od ZUS-u za takie rozwiązanie dostać, nie pamiętam ile, tyle ile ZUS nam da, bo to, że on może dać 300 tysięcy złotych, to nie znaczy, że nam tyle da.
Nie, są regulaminy, można zajrzeć dokumenty dotyczące konkursu do pobrania na stronie zus.pl.
Tam i znaleźć kogoś tam, kto przetłumaczy na polski i zrozumiały. No, jak znam wszelkie regulaminy i język
może to być
instytucji
napisane.
Publicznych, to, to jeszcze trzeba znaleźć kogoś, kto nam to przetłumaczy na polski, powie, co mamy zrobić, ale namawiamy naszych pracodawców tutaj z naszego terenu i nie tylko pracodawców w rozumieniu prawnym, bo to może być również osoba prowadząca działalność gospodarczą.
Tak.
To może być również ktoś, kto jest zatrudniony w ramach B2B, który coś sobie wymyśli do swojego stanowiska pracy. Może wstawi nawilżacz na przykład tutaj gdzieś do studia, prawda, żeby nie było takie suche powietrze.
Na
może
przykład,
coś jeszcze
tak.
I wtedy ten nawilżacz, ja już przepraszam, że tak odnoszę się tutaj
nie
do studia,
problemu.
Ale ten nawilżacz może zostać sfinansowany przez ZUS w ramach dopłaty do tego rozwiązania, o którym my tutaj mówimy.
No, proszę
w związku z tym myślę, że można się wtedy przyjrzeć, jakiego rodzaju to jest powietrze. Powinny być badania zrobione, czy nie jest za sucho tutaj. Jeżeli jest za sucho, to trzeba dobrać do tego nawilżacz, żeby on był, żeby nam nie szkodził po prostu, żeby nie powodować większych strat, bo są nawilżacze, które nawilżają powietrze ultradźwiękami, ale później się okazuje, że te ultradźwięki przekraczają normę w stanowisku pracy. W związku z tym może być problem jakiś tutaj ze zastosowanym rozwiązaniem, żeby tego nie
myślę,
było
że
potrzebne.
Na rynku jest już
fachowców,
taki wybór.
Nam dobierze to wszystko, co jest potrzebne. Po to wszystko rozbija na czynniki pierwsze, żeby pokazać, że to nie jest pan w fartuchu, jak ja to ładnie określam, o nieokreślonym kolorze, raczej w ciemnym.
I w kasku.
No tak. Nie, no on nie nosił kasku. Żeby był jasny, tylko nosił kask na budowach. No nie BHP-owiec rzadko
ja mam tylko
kask.
Taki obrazek BHP-owca.
A to jak się pracuje na budowie, to tak.
No dobra.
Dobrze. No, bo na budowie... Ja niejednokrotnie widziałem kask, ale to już w ramach swojej pracy zawodowej, kiedy kask miał taką odgniecenie na górze, bo coś spadło z góry. Jakaś śrubka spadła z żurawia, prawda, wieżowego, dźwigu, no niepopularnie zwanego, albo coś jeszcze spadło. Gdyby człowiek nie miał kasku, to być może by nie przeżył.
No raczej,
a przez
tak.
to, że miał kask i ten kask miał takie wgniecenie na górze, to on, człowiek przeżył, prawda, kask okazał się być właściwym rozwiązaniem tutaj. Był za testem i prawda, i z dobrego materiału, a nie jakiś taki kupowany byle gdzie za drobne pieniądze, zabawkowy. No nie, i to wszystko zagrało, to wszystko zabezpieczyło człowieka przed urazem wypadkowym. To są rozwiązania... które powinniśmy mieć w każdej nowoczesnej firmie. Tak jak mówiłem, każda firma powinna mieć swoją służbę BHP. Jeżeli to jest firma do chyba 10 pracowników, to nie musi zatrudniać nikogo. Jeżeli to jest firma do 100 pracowników, to może to powierzyć innemu pracownikowi, byle oczywiście miał odpowiednie przeszkolenie i jakieś tam kwalifikacje, ale może to powierzyć innemu pracownikowi. Firma powyżej 100 pracowników, o ile dobrze pamiętam ten przepis, musi mieć swojego BHP-owca na etacie, ale niekoniecznie na całym, tylko może być na części, a powyżej, nie pamiętam już ile, kilkuset pracowników, to musi być jednak BHP-owiec na etacie i to się odpowiednio mnoży przez zatrudnionych. Jeżeli sieć handlowa Dino, źle dobrze pamiętam, ma 50 tysięcy zatrudnionych, to u nich dział BHP powinien liczyć kilkadziesiąt osób, co wątpię, żeby liczył. Ale zgodnie z przepisami powinien tak liczyć. Wiem, że tam inspekcja pracy na wniosek związków zawodowych chucha w ogrzewanie nie wyrabia w tym silnym mrozie, a konstrukcja tego sklepu jest tak zrobiona, że kasy są zaraz przy wyjściu, w związku z tym, co nam podkreślają związki zawodowe, powoduje, że ludzie, którzy wchodzą i wychodzą, powodują ten powiew zimna na człowieka, który siedzi na kasie i ludzie mają problemy później ze zdrowiem i kaszlą co chwila.
No, kaszlać można też z powodu zasuchego.
W związku z tym możemy sobie znaleźć każdy powód, żeby sobie zakasłać, także nie ma problemu. Myślę, że...
No dziś odsyłamy do...
Nie, bo jeszcze chcę powiedzieć trochę o służbie zdrowia przemysłowej i tej służbie zdrowia, którą pracownicy z mocy przepisów są otaczani. To nie jest to ogólna służba zdrowia finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko to jest medycyna finansowana przez pracodawców, żebyśmy też mieli jasność i ta medycyna pracy pracy powinna nam się przyglądać, to też jest grupa rozwiązań prewencyjnych, które są w obszarze zainteresowania ZUS-u. Za dużo mówię, stanowczo za dużo mówimy, w związku z tym myślę, że oddamy głos słuchaczom. Niech oni
tak, oddamy głos słuchaczom, z całą pewnością w tej chwili też patrząc na to, jak działają medycyna pracy, to zdecydowanie, drodzy Państwo, też jest to na zupełnie innym poziomie. Kłaniamy się do usłyszenia.